Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina.
Miłosława Bożek.
Maciej Stosierski.
To jest Kinotok, program o filmach i serialach. Dwie godziny będziemy rozmawiać dzisiaj, tak się składa, że idealnie, o filmach i serialach, wyjątkowo bez Krzysztofa Majewskiego, którego serdecznie pozdrawiamy oczywiście. I po takiej małej przerwie trochę, wymuszonej
troszkę
życiem.
Troszkę moja wina, bo urlopowałem się, było miło bardzo.
Ja chorowałam.
Pozdrawiam Chorwację i panią, która była naszą jakby przewodniczką po apartamentach. Miałem niesamowitą przypadłość, mogę powiedzieć szybko swoją przygodę. Pierwszy raz w życiu miałem coś takiego, że podjechaliśmy do opłaconego apartamentu i pani powiedziała, że się spóźniliśmy na rezerwację 4 minuty, po czym powiedziała, że nie da nam klucza do apartamentu i odjechała samochodem.
O, oh, wow.
Więc w ciągu...
Przepraszam, sprawdziliście jej rekomendacje? Czy to
rekomendacje
jakaś...
wszystkie były pozytywne generalnie.
A, czy to nie jest jej...
Więc to nie...
Każualowa sytuacja, żeby karać za minuty.
Zastanawialiśmy się, czy to jest, wiesz, czy to jest po prostu taki sposób na biznes, że jak ktoś się spóźnia 33 sekundy, to po prostu nagle po prostu się...
Nie wiedziałam, że wakacje i rezerwacje są obłożone jakimś, wiesz, czasem,
deadline'em. Też pierwszy raz się z tym spotkałem, ale okazało się, że... wyszło na dobre, bo udało nam się znaleźć szybko bardzo nowe miejsce, które miało basen w ogrodzie.
No
i dziękuję
wspaniale.
Bardzo.
To mało oglądałeś.
Mało oglądałem, ale jak pływałem w basenie, w którym jeszcze były takie bicze wodne, to się trochę czułem jak Maximus Decimus Meridius, który właśnie przedstawia się cesarzowi Komodusowi, więc było super.
Ja dużo oglądałam.
O, no to dobrze. Może mi coś zarekomendujesz.
Na przykład nadrobiłam serial From, Stamtąd. To jest stary serial i dużo o nim czytałam dobrego i Kaja Szafrańska z vloga Jakby nie patrzeć, którą bardzo szanuję.
I pozdrawiam oczywiście.
I tak, i często lubię jej rekomendacje. Ona recenzowała wielokrotnie, właśnie reklamowała ten serial tym, że no w Polsce jakoś tak przyszedł bez echa, nie miał głośnej premiery, 2 sezony już.
A na jakiej platformie w ogóle on jest?
Możemy go oglądać i na Netflixie, i na HBO. Na HBO w całości, na Netflixie 1 sezon, więc możemy sprawdzić, czy to jest coś, co nas podnieca i cieszy. I to jest coś, co mnie bardzo podnieca, dlatego, że to są lości. Lost, czyli Zaginieni, J.J. Abrams, to przecież jest dla mnie początek jakościowej telewizji, pierwszy taki serial, który, wiadomo, były ważniejsze seriale, ale ten dla mnie otworzył taki fenomen globalnej dyskusji, przeżywania tej telewizji poza ekranem, nie tylko...
Czekania na kolejny odcinek.
Ze sobą, z serialem, tylko też dyskutowania o nim. Nagle też ten serial zaczął przenikać w internecie, pojawiły się różne ploteczki, no żyło się tym.
Tak, to były te czasy właśnie Lost, Prison Break.
Tak, Prison Break był dla niektórych tym,
tak,
czym było dla mnie Lost.
To były mniej więcej te czasy.
No i to był też taki serial do binge'owania, że chciało się wszystkie wiedzieć, co się wydarzyło. No i był z jednej strony bardzo telewizyjny, bo takie... powiedzmy papierowe postaci, wszyscy tam byli, wszystko się działo, romanse, dramy, a z drugiej strony bardzo dziwaczny, wyspa, dymek. No i też, co ciekawe, jeden z takich pierwszych naprawdę różnorodnych etnicznie seriali, no ciekawa rzecz to była. I teraz mamy From, czyli Stamtąd, i tam gra Michael z Lostów główną rolę i jest to horror. I opowiada dokładnie o podobnej idei, czyli tam była tajemnicza wyspa, a tu jest tajemnicze miejsce nigdzie, gdzie ludzie trafiają przez przypadek, wszyscy widzą jedno drzewo i już nie mogą z tego miasteczka wyjechać i to miasteczko to jest horror, to jest koszmar, to jest najgorszy z możliwych snów, czyli gaśnie słońce, wychodzą potwory. I wszystkich zjadają w ogóle. Okay. Ściągają ludziom skórę z twarzy, żeby tutaj dodać, jak brutalnie zjadają, bo to nie jest tylko tam, że hapsną i koniec, nie, torturują, cieszą się bólem i cierpieniem. No i Michael się pojawia, ja tak nazywam go, bo dla mnie to jest Michael z Lostów. Pojawia się Michael i on jest byłym marin i od razu ma pomysł, że trzeba tutaj jakoś sobie poradzić z tą sytuacją. Oczywiście jakiś magicznie sobie radzi, znajduje talizmany i ludzie są nawet w stanie funkcjonować w tym horrorze aż do czasu, aż dzieje się coś kolejnego i dziwnego. No i jest to bardzo dziwne, bardzo telewizyjne, bardzo lostowe, właśnie takie początki lat 2000.
Ile tego mamy?
Mamy tego dwa sezony i trzeci wychodzi na jesień.
Okej.
Okay. Jest to po prostu czysta impreza. Dwa sezony połknęłam po prostu tak.
Ja co prawda nie miałem rzeczywiście za dużo czasu, ale odkryłem, że ostatnio Amazon Prime chyba się zaczął specjalizować w różnego rodzaju filmach, które powinny ci się spodobać, czyli rom-comach.
No wiadomo, ja widziałam większość z nich.
W wielu z nich występuje taki aktor, który występuje też w serialu, który obydwoje polubiliśmy, Mary and George. Który się nazywa Nicholas Galitzin.
The Idea of You.
Tak jest.
Ja też widziałam The Idea
Widziałaś
of You.
To?
Anne Hathaway w
No właśnie Anne Hathaway troszkę powraca chyba, bo dawno jednak jej nie widzieliśmy w dużej roli filmowej. No i powiedziałbym, że powrót jest zupełnie triumfalny.
Jest to film, bo to nie serial, oparty na bestsellerowej powieści z 2018
roku. To nie brzmi zwykle najlepiej, ale tak.
Ale to jest taki bestseller na ekranie. W sensie, tak jak wyobrażam sobie romantyczną książkę o 40-letniej kobiecie, która poznaje przystojnego, młodego, sławnego mężczyznę, to brzmi jak bestseller w książce i bestseller na ekranie.
A on jest w ogóle ciekawą bardzo postacią, bo w zeszłym roku ten aktor grał też w innej adaptacji, która się pojawiła też na Amazon Prime. To się nazywa Red, White and Royal Blue. Film, w którym on gra jednego z członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Nie jest on co prawda żadnym następcą tronu, ale no, sytuacja robi się, powiedziałbym, kontrowersyjna w momencie, kiedy podczas imprezy bożonarodzeniowej poznaje, uwaga, syna prezydentki Stanów Zjednoczonych. No i po kłębku do nici sytuacja doprowadza do tego, że wywiązuje się romans pomiędzy nimi. A z tego romansu to nawet miłość się tworzy, która zarówno może zaburzyć funkcjonowanie rodziny królewskiej, jak i kampanię wyborczą pani prezydent, którą zresztą gra znakomicie Uma Thurman. Więc myślę, że warto temu człowiekowi troszkę
czasu
poświęcić.
Taki fajnie, że przełamał trochę te role, bo ostatnio właśnie widzieliśmy go w Mary and George, tam u wodzi króla, za podpowiedzią własnej matki. A tutaj no, wciela się właśnie w takiego Harry'ego Stylesa, czyli młodego chłopaka, który zaczynał karierę w boys bandzie, teraz już trochę dorasta, trochę go też ta sława przytłacza i poznaje Anne Hathaway, no bo to nie ma co ją nazywać imieniem i nazwiskiem jej bohaterki.
Nie ma co.
To jest po prostu,
ona gra tam
tak,
po prostu siebie.
Ona jest po prostu przepiękną, ale starszą od niego kobietą. W momencie życia, w którym ma miejsce na romans, no ale okazuje się, że nie dość, że romans z młodszym chłopakiem to może być trudne, niezależnie od tego, że świat niby się zmienił
i
mężczyzną to
przystoi, roku, tak?
Ale kobietą nadal nie, no ale też jest ta kwestia sławy.
No i jeszcze jeden film z nim.
Ale ja nie wiem, bo to jest takie kinko. Tak? Takie, zadowolony byłeś?
Mi się podobało.
No dla mnie trochę za mało tam iskrzy.
Może, nie wiem.
Oni są ładni, bo ale obok jest, siebie.
Po pierwsze, on jest przepiękny.
Oni są oboje niesamowicie atrakcyjnymi
i tak,
ludźmi.
I tak dla równowagi, bo tutaj mamy tego właśnie członka boysbandu, tutaj mamy członka rodziny królewskiej, tutaj mamy człowieka, który chce się
być członkiem rodziny królewskiej.
To jeszcze dla takiego urozmaicenia tej sałatki. On jeszcze występuje też w filmie, który też odnalazłem na Amazon Prime, w którym główną rolę z kolei gra Ayo Edebiri, czyli jedna z głównych postaci The Bear, serialu, który tak bardzo nam się podobał.
Która zdobyła wszystkie możliwe nagrody za serial The Bear.
A film się nazywa Bottoms. I to jest film o dwóch lesbijkach, które jeszcze żyją na etapie, powiedzmy, high schoolowym i zakładają klub samoobrony dla kobiet.
Widziałam, bo
i
tam...
I on tam gra z kolei takiego głupkowatego futbolistę.
No, takiego właśnie, taką kliszę. Prosto z amerykańskiego liceum.
No ale zwykle
przypisuje mu się, rolę ładnych ludzi.
Tak, to prawda.
I jest to bardzo atrakcyjny człowiek. No i wydaje mi się, że to jest to, że oni są bardzo oboje z Anne Hathaway atrakcyjni na ekranie, ale trochę obok siebie. W sensie chemii między nimi nie ma takiej, którą bym sobie wyobrażała, że
no
to
tak,
jest...
o chemii to będziemy dzisiaj rozmawiać pomiędzy, tak, pomiędzy aktorami
i
aktorkami.
I to się udaje i to jest gorące, po prostu tak gorące jak ten kwiecień i ten maj, ale no to nie jest tutaj gorące. To jest wszystko bardzo poprawne, ładne opowiedziane.
Ale takie to jest, punkt,
no dlatego
zdaniem.
Mówię przyzwoite, to jest taki... można by powiedzieć, lepszy Harlekin.
No tak, bo generalnie te filmy, o których dzisiaj i seriale, o których dzisiaj będziemy gadać, a szczególnie
o
szczególnie ten pierwszy.
Rozmawiać, czyli Challenger
z reżyserii mojego kochanego, jak się słyszę ostatnio, też twojego, no, i Luki Guadagnino.
On był wielokrotnie mój ukochany, a nawet część jego tytułów na pierwszych miejscach moich list rocznych, ale Challengers już stał się moim takim oficjalnie, bo tak właśnie się zastanawiałam po Bones and All, który jest nadal jeden z moich ulubionych filmów ostatnich dekad.
No tak, ja pamiętam przecież, dałaś go na pierwszym miejscu w swoim rankingu. To było rok temu czy dwa lata temu, nie pamiętam już.
2022, czyli rok temu.
Tak, ale jakby półtora roku temu, patrząc na podsumowania.
No więc tutaj udowadnia, że...
A to jest ciekawa też...
Kocham go.
Tak, dokładnie. To jest nasza pierwsza produkcja. Dalej będziemy rozmawiać o Szogunie, który zbiera nieprawdopodobne recenzje w amerykańskiej prasie i w amerykańskim
spoiler
internecie.
Alert. My go chyba tak bardzo nie kochamy.
Chyba nie. A na koniec świeżutka premiera Kaskader, The Fall Guy. Film, który po zwiastunie i po plakacie powinien był się okazać absolutnym szrotem, ale być może... Tutaj
a ja z drugiej strony myślałam, że to będzie taki hit, wczesny hit, wiosenny hit.
Ja myślę, że...
A nie będzie to
niestety
na pewno,
w polskich kinach nie będzie. Zobaczymy, jak będzie w Stanach Zjednoczonych, bo tam chyba jednak więcej ludzi na ten film pójdzie.
No, zaraz możemy też sprawdzić, jak tam box office otwarcia.
Natomiast no, gra tutaj para jednych z najbardziej takich efektownych i efektywnych też ostatnio aktorów.
Czyli
Ryan Gosling, Emily Blunt, tak? Ken and Kitty, czyli Emily Blunt i Ryan Gosling.
Czyli w sumie niezłe tutaj odbicie piłeczki do Barbie Hammera.
Tak. Nie, to od razu jak tylko wszedłem na salę, to sobie przypomniałem tę scenę z Oscarów, kiedy oni tam stali przed
i
zapowiadali tak. I Emily Blunt wbijała tam szpilę Goslingowi, że no patrząc na to wyniki tego sezonu Oscarowego tutaj, że bardzo rywalizacji nie było. I pod względem ilości nagród zebranych przez Oppenheimera w kontekście tego,
Barbie.
Że Barbie na przykład wyszła z Oscarów chyba, a z jednym Oscarem
tak,
za piosenkę,
Oscarem.
No to rzeczywiście rywalizacji troszkę nie było. A za chwilę...
No tutaj zupełnie inne napięcie.
Inne napięcie, tak. Ale zaczynamy od Challengers.
Kinotok. Film.
Dzisiaj wyjątkowo bez w robocie. Przerwy za nami, trudne momenty
w życiu.
A poza
tym też trzy rzeczy aż do zrecenzowania.
Tak,
więc
poradzimy sobie bez w robocie, ale oczywiście nasz cykl pozostaje stały.
Tak,
bez momentów przecinku.
Już w przyszłym tygodniu.
No, oczywiście, wracamy do formy.
Wracamy do formy. I przepraszamy jak zawsze.
Więc zaczynamy tak, od filmu, który miał trochę pod górkę, bo było to powiązane ze strajkiem scenarzystów, jego premiera
aktorów, tak.
I aktorów. Jego premiera została przesunięta. Można wspomnieć, że 2021 to był moment, w którym scenariusz znalazł się na czarnej liście, blacklist, czyli takiej legendarnej liście niewyprodukowanych jeszcze najlepszych scenariuszy w Hollywood. I tam właśnie czekał Challengers. I w 2022 ogłoszono, że to Luke Guadagnino pani, no Zendaya w roli głównej, również producentka.
Produkuje też, tak.
I Josh O'Connor i Mike Feist będą grali w filmie w 2022 w maju. Czyli praktycznie, no dokładnie rok temu, to był 3 maja, a nagrywamy
to
zaraz.
Dwa lata temu.
Tak, dwa lata temu, nie, tak, w 2022, dwa lata temu w Bostonie odbyły się zdjęcia i to jest taka ciekawostka, że wszyscy statyści, tenisiści, wszyscy, którzy oglądają te mecze tenisa, to są Bostończycy, bo tam, gdzie był kręcony film, tam zaproszono i tam skastingowano wszystkich w tle, więc Bostończycy byli częścią Challengers. To jest urocze i żałuję, że dwa lata temu nie było mnie w Bostonie.
No niestety, też ten film miał pod górkę już właśnie, tak jak mówiłaś, już w 2023 roku ze względu na te strajki, bo premiera tak naprawdę była zaplanowana na festiwal w Wenecji. Wydawało się, że jest to pewniak, jeśli chodzi o program, jeśli chodzi nawet o konkurs tego festiwalu. No ale amerykański dystrybutor po prostu ten film wycofał z line-upu na 2023 rok. No jak tylko aktorzy doszli do porozumienia ze studiami filmowymi, no to wtedy też zdecydowano się o przywróceniu tego filmu do dystrybucji. No i właśnie wychodzi on na przełomie, w końcówce kwietnia, co wydaje mi się być...
Ja jeszcze tak, jak już mówimy tak o nazwiskach, o takich szczegółach, to dodam, że ważne dla mnie jest, że projektantem kostiumów jest Jonathan Anderson, dyrektor kreatywny hiszpańskiej luksusowej marki Loewe i to widać i tam jest bardzo też mocny akcent postawiony na to, jak te stroje wyglądają, jak też często noszą marki pewne i jakby sport jest też miejscem reklamy i niesamowicie Zendaya zawsze słynęła z tego, jak dużo przykładała wagi do tego, w jaki sposób odpowiadała modą na promocję i premiery swoich filmów. Tak było przy okazji Dune, tak było przy okazji bardzo wielu tytułów, ale no tutaj Challengers to była wyjątkowa zabawa modą poza filmem w ramach premiery i trasy. To,
a w ramach filmu
tak,
też była duża zabawa modą.
To oczywiście, ale poza tym, co się działo w filmie, to na wybiegach, to był pokaz mody, bo wszędzie pojawiały się jakieś akcenty tenisowe, piłeczka wbita w obcas, wariacje na temat strojów tenisistek.
No, tak, w ramach
no i chłopaki
przecież
też nosiły na przykład zabawę z tym, czym jest koszulka, to bez spoilerów, ale jest koszulka, no też żaden spoiler, jest koszulka w filmie, która ma charakterystyczny napis i oni też nosili różne wariacje
tak,
tego
tak,
napisu
tak. No
na
i oczywiście strojach. Oczywiście w ramach promocji filmu też Zendaya między innymi pojawiła się na turnieju Indian Wells, gdzie spotykała się z Igą Świątek po wygranym przez Igę Świątek w finale zresztą tego turnieju.
A nie wiem, czy to jest tak w ramach promocji, jak Zendaya opowiada o tym, jak przygotowywała się do filmu, no bo mówi szczerze, że nie, w wywiadach mówi szczerze o tym, że no nigdy w życiu nie grała w tenisa i to była dla niej nowa przygoda, więc zaczęła przygotowywać się tak, że oglądała wszystko, czytała wszystko. Jak nie była w pracy, to była na meczach albo oglądała mecze. Śmieję się, że jej fit na Instagramie po prostu zmienił się fit z tenisa. Ale oni byli też na takim jakby śmieją się to wszyscy w trójkę aktorzy, że byli na takim 3-miesięcznym obozie sportowym, że zdjęcia do filmu wyglądały tak, że oni wstawali rano i mieli treningi. Później dopiero druga połowa dnia była dedykowana próbom, ale codziennie oni w trójkę ćwiczyli, mieli super najważniejsze nazwiska konsultanckie, ale też Zendaya mówi, że bardzo dużo pomógł jej taniec, bo ona jest zawodową tańcerką, tak zaczynała swoją karierę, że to jest dziecko
to
Disneya.
To też są choreograficzne rzeczy.
Więc
bardzo.
Ona miała taką dublerkę, którą ona dosłownie naśladowała, bo tak na tym polega też taniec. Więc one się spotykały i ona dokładnie udawała jej ruchy rąk i nóg, nagrywała filmiki, kiedy stały obok siebie i dokładnie starała się powtarzać, co jej stuntmanka, dublerka
no
robiła.
No i dlatego właśnie to, co jest zwykle szczególnie ryzykowne, jeśli chodzi w ogóle o filmy, które opowiadają o sporcie, szczególnie o sporcie zawodowym, czyli pokazywanie samego sportu, wygląda tutaj naprawdę świetnie. Wydaje mi się, że jak na filmy o sporcie, a jeszcze jeśli chodzi o szczególnie o filmy o tenisie, których nie było może jakoś strasznie dużo, ostatnio troszkę więcej chyba się ich zrobiło, bo mam wrażenie, że tenis po prostu
jest bardziej hot.
Stał się bardziej popularnym sportem ponownie. No to naprawdę tutaj to wygląda wiarygodnie. Może nie powiedziałbym, że jakoś super wiarygodnie.
Ja się nie znam na tenisie, ale dla mnie to wygląda autentycznie.
Bo powiedziałbym tak, jeżeli chodzi o to, jeżeli wiemy z fabuły filmu, że oglądamy sportowców, którzy są na bardzo wysokich pozycjach, jeśli chodzi o hierarchię tego sportu, no to na przykład ten mecz pomiędzy chłopakami, który się odbywa właściwie przez cały film, to momentami wygląda troszkę jak mecz oldboyów, jak dla mnie, jeśli chodzi o dynamikę.
Natomiast, ale z drugiej strony to jest trochę mecz oldboyów.
Troszkę
na początku
tak,
nie jest,
bo oni
ale
tak,
nie są profesjonalistami, a później jest, ale już częściowo
no tak,
są,
ale już są
na tyłku swojej kariery.
Natomiast wciąż nie będę jakby tutaj udawał. Wydaje mi się, że to jest naprawdę jeden z najlepszych pokazów tenisa, jeśli chodzi o filmy fabularne. Ja jestem fanem tenisa, kocham ten sport. Uważam, że zresztą kiedyś nawet na antenie radia tutaj spowiadałem się Maćkowi, czyli twojemu partnerowi na żywo.
Co za prywata tutaj.
Po finale Roland Garros, kiedy Iga Świątek wygrała ten turniej po raz drugi w 2022 roku. I naprawdę to ten sport wzbudza we mnie zawsze wielkie emocje. Dlatego tak bardzo byłem zadowolony z tego, że tutaj to merytorycznie po prostu dobrze wygląda.
To jest jedno, jak to dobrze wygląda.
To jest jakby podstawowy element, od którego tutaj zaczynamy. Nie?
A później myślę, że niesamowitą robotę robi Trent Reznor i Atticus Rose. To jest druga współpraca Luki Guadagnino z tym duetem muzycznym, bo wcześniej robili razem Bones and All. To była ich pierwsza współpraca, bardzo już udana, bo niesamowicie też sugestywna jest muzyka w Bones and All, ale zupełnie nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje w Challengers muzycznie.
Zupełnie.
Bo Luca Guadagnino napisał takiego maila do Trenta. Napisał: chcesz wystąpić w moim następnym projekcie? To będzie super seksowne kino. Tak, dosłownie, to jest cytat z jego maila.
Napisał Luca Guadagnino, autor filmów Call Me By Your Name, Suspiria, Bones and
All. No do tego przejdziemy pewnie.
Jestem miłością.
Wszystkie seksowne i wszystkie o miłości.
Wszystkie te filmy były super seksowne.
Ale później napisał też, że on chce bardzo głośnej muzyki techno, że chce rave'ów, że chce Berlina z lat 90. I to nie jest koniec, bo jeszcze ten duet chłopaków Reznor i Ross zaprosili do współpracy DJ-a berlińskiego, żeby była berlińska scena techno, Boys Noise, i dali mu za zadanie zmiksować ich ścieżkę dźwiękową w jeden długi, niekończący się kawałek. I on na początku się trochę zestresował, mówi: nie chciałem tam mieszać, no jednak nazwiska takie spore,
no, dosyć solidne.
Solidne. Robili chłopaki ważną muzykę, nie tylko filmową.
Ale filmową też, bo tak, chyba 2 czy 3 Oscary mają.
Tak. Za Finchera pierwszy
za Social Network i jeszcze chyba za Soul.
Tak,
oni
za Soul.
Soul.
Na pewno
muzykę,
Ross robił muzykę do Soul. I no, ale oni go tak prowokowali.
Zachęcali go.
Zaszalej, dajemy ci tu muzykę.
Odepnij wrotki.
Więc jest to nietypowa sytuacja, bo mamy dwie ścieżki dźwiękowe i Original Score, gdzie właśnie mam Reznora i Rossa i piosenki, które... Tutaj taka muzyka rośnie to napięcie, jak na parkiecie w Berlinie w latach 90. No a później mamy też oryginalnie zmiksowaną w taką długą ścieżkę dźwiękową właśnie taki remix prosto z jakiejś grubej, spoconej imprezy z rave'ów właśnie DJ Noiza.
A to
Noiza.
Jest też drugi raz dopiero, jeśli chodzi o Guadagnino, kiedy muzyka rzeczywiście jest napisana pod film oryginalna, bo w tych takich jego poprzednich produkcjach mało tej muzyki oryginalnej, bo tam on często korzystał właśnie z jakiegoś disco, z jakichś piosenek, a też często z klasyki, z muzyki klasycznej właśnie, więc tutaj to przejście chyba już następuje na stałe, tak mi się wydaje, no i
ale
nie powiedziałbym, że to jest zła decyzja.
Bardzo udane przejście, bo tu naprawdę działa to, co działa w muzyce techno, rave'owej, takie podbudowujące się napięcie, to samo działa na korcie, w sporcie, to co się dzieje między dwoma ludźmi uczestniczącymi w meczu, ale też co się dzieje z nami oglądającymi udany mecz. I tutaj te dwa napięcia podbijają to, plus ta właśnie taneczna Zendaya, która ma taką świadomość swojego ciała i te ciała, które są tutaj takie istotne. I ta muzyka, która czasami tak wkracza i to wszystko trochę przestawia te szyki. I to jeszcze bardziej pobudza i ta kamera Guadagnino, która wjeżdża w tych aktorów.
I też czasem przyspiesza, czasem jest takie slow motion, które wydaje się już być tak na granicy po prostu frustracji widza, ale jednak w tym momencie, kiedy już tak sobie myślisz, o, już przesada, to nagle znowu wracamy do normalnego tempa tej operatorki, więc tutaj strasznie dużo pomysłów, które generalnie w zetknięciu ze sobą powinny doprowadzić nas do po prostu totalnego wkurzenia, a nagle się okazuje, że wystarczy wziąć trójkę wybitnie seksownych, wybitnie charyzmatycznych aktorów.
O aktorach, tylko...
Bo warto byłoby, moim zdaniem, przed aktorami, warto powiedzieć
na
sam koniec.
Ja bym chciała powiedzieć, że to jest po prostu, że jemu się udało i on różnie opowiada swoje filmy, ale udało się w zupełnie zaskakujący sposób opowiedzieć film sportowy, romantyczny. Też on jest reklamowany jako komedia, ale nie wiem, czy to nie jest za daleko
idące.
Ja
się śmiałem parę razy.
To romantyczną komedię o sporcie jeszcze opowiedzieć w tak charakterystycznym, w tak teledyskowym języku wizualnym, że to wydawałoby się, że to się nie klei jedno z drugim. Tak. Sport, seks, romans, drama i nagle właśnie spocone ciała na parkiecie, ale to tak działa.
Ale bo i to jest właśnie geniusz samego Luki Guadagnino, który jest być może jednym z ostatnich teraz takich opowiadaczy historii, który ma tak bardzo osobny jednak styl i tak bardzo, jak włączasz film Luki Guadagnino, to od razu wiesz, że to jest film Luki Guadagnino. Co ciekawe, one są tak bardzo od siebie różne,
ale jednocześnie
tak bardzo jednak on potrafi zasygnalizować te momenty, w których najbardziej widać jego. Kiedyś to robił David Fincher, ale on to robił, nie wiem, zwykle w gatunku thrillera na przykład, albo kryminału. A tutaj Guadagnino, opowiada romans, opowiada taki pseudo-horror w Suspirii.
Nie, ale on zawsze opowiadał o miłości.
Opowiadał o miłości, tylko zupełnie zupełnie innym gatunkiem.
Tak, zawsze wybiera inny język. To brzmi trochę pretensjonalnie, ale naprawdę nieoczywisty język opowiadania. A o pierwszej miłości, tożsamości, to oczywiście tamte noce, później był miłość innego gatunku, no bo ludzie kanibale, jak to inaczej nazwać, i to nie jest miłość.
W tym wypadku tutaj mamy jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo ważna, wydaje mi się, i ona nie możemy obok od niej przejść, bo scenarzysta tego filmu nazywa się Justin Kurickes. Mhm. I on napisał tak mięsisty scenariusz.
Nie bez przyczyny Blacklist, nie bez przyczyny...
Tak mięsiste postaci, że po prostu tego mięsa jest momentami nawet aż za dużo na tym ekranie, bo po prostu każdy z tych bohaterów ma napisane jakieś takie one-linery, które można byłoby wyciąć do klipu Oscarowego.
Come on!
A Zendaya ma ich po prostu na pęczki. Niemalże.
Ja w ogóle też uważam, że to jest super samoświadome nie wiem, czy samoświadomy, to jest świetny komentarz do popkultury, bo Zendaya jest jednym z najważniejszych w tym momencie nazwisk, nie tylko aktorskich,
jest ikoną popkultury za
życia. I ten film świadomie ciągle wykorzystuje te motywy od tego, że oglądany jest Spider-Man na ekranie, że ciągle któryś z bohaterów jej mówi, ale jesteś tak po prostu hot, jesteś taka gorąca, że nie można cię nie kochać, ale w tym momencie właśnie cały świat kocha Zendaya, wszyscy ją kochają, albo chcieliby nią być, albo niekoniecznie ją kochają, mogą ją nienawidzić, ale to wynika z tego, jak wielka, jak wielkim, wielką postacią jest.
Ja ją nienawidzieć bardzo, myślę.
No ale to są emocje, które budzą ikony.
Tylko te wszystkie emocje są jakby prawdziwe. Tutaj one wszystkie wypływają właśnie z tego niesamowicie skonstruowanego trójkąta emocjonalnego. I to jest niezwykle bezczelny zabieg, uważam, w tym filmie, bo w tym filmie praktycznie nie ma żadnej innej postaci. poza tymi trzema.
No tak, ale to jest o tym
nikogo
film.
Nie ma.
To jest o tym film.
Tylko, bo wiesz, bo zwykle to jak ktoś tworzy taką konstrukcję, to zwykle stara się, nie wiem, tutaj gdzieś jakiś taki element scenograficzny zrobić.
Właśnie.
Tutaj, żeby co ktoś się pojawił taki, kto może tam dołoży swoje 3 grosze. Tutaj oni w ogóle zapominają o tym, że ktokolwiek inny jest. Stwierdzają, okej, to wszystko trzeba położyć na barkach tych 3
no
postaci i to się po prostu niesamowicie udaje.
Ale dlaczego to się udaje? Bo oni są tak pochłonięci sobą nawzajem, ale też sportem, które mogę uwierzyć, to jest dla mnie bardzo autentyczne, że na takim najwyższym poziomie, a nawet nie, bo nie musisz być aż tak bardzo utalentowany, jak chciałbyś być, to jest coś, co konsumuje każdą twoją chwilę.
Tak,
oni cały czas się odbijają sobie piłeczkę, czy mają kiedykolwiek cokolwiek innego do powiedzenia do siebie, poza rozmowami o tenisie.
A bardzo fajne jest też to właśnie, że tutaj nawet ja jako że jestem fanem tego sportu, to widziałem po prostu w nich różne postaci, które ja oglądałem na normalnym ekranie zawodów tenisowych. Bo na przykład postać, którą tutaj kreuje Zendaya, to jest tenisistka, która
Tashi Dakan.
Jest szalenie utalentowana, ale nigdy tego talentu nie jest w stanie w pełni wykorzystać ze względu na to, że doznaje strasznie poważnej kontuzji jeszcze w czasach właściwie juniorskich.
Kiedy
chyba.
Jeszcze nie została pro graczem.
Jak zobaczyłem tę scenę swoją drogą, tę scenę, w której ta kontuzja następuje, to miałem od razu przeleciało przez moją głowę scena, którą ja sam widziałem wtedy kiedyś na ekranie, kiedy taka francuska tenisistka Mary Pierce dokładnie w taki sposób złamała nogę i ona już nigdy nie wróciła na kort. I to samo się dzieje tutaj. Rzeczywiście, że ona złamała nawet tę nogę 2-krotnie. Raz to złamanie było troszeczkę mniej poważne i dzięki temu jeszcze później mogła wrócić na kort, a już na przykład nigdy nie wróciła do swojej sprawności fizycznej, takiej, którą tak zdobywała te triumfy wcześniej.
No to taką bohaterką jest właśnie Tashi Dakan. Co ciekawe, Zendaya mówi, że kiedy przeczytała scenariusz i tam była zarysowana ta postać, to mówi, to przecież jestem taka, nie ja. To jest takie wielkie wyzwanie. Nigdy w życiu bym nie pomyślała, że ktoś mi może zaproponować rolę takiej bohaterki.
Rzeczywiście chyba odklejona rola
tak.
od tego, jaki wizerunek tworzy Zendaya, jej odbiór.
To jednak Euforia też jest, powiedzmy, skazą na jej doskonałym wizerunku zewnętrznym, więc ewidentnie ona lubi wybierać rolę.
Ja Euforię już zapomniałem, bo ja nie wiem, czy ten serial w ogóle jeszcze istnieje.
On ma duże problemy i może już nie powrócić.
No właśnie.
To może pokrótce, tak jak mówisz, Tashi Dakan, czyli Zendaya, to jest młoda dziewczyna, która przerywa swoją karierę ze względu na kontuzję, ale w międzyczasie poznaje 2 młodych chłopaków, Patryka i Arta. Oni się znają od 12 roku życia, razem byli w szkole z internatem, spali w jednym pokoju, rywalizowali o te same dziewczyny i trenowali od początku i pojawia się Tashi, czyli Zendaya i oni zaczynają rywalizować o nią.
No i nie powiesz mi, że podczas tej pierwszej sceny, kiedy oni się pojawiają w trójkę w tym ich pokoju.
Wspaniała scena.
No nie powiesz mi, że wtedy się nie śmiałaś. No przecież ta scena jest tak śmieszna.
Się cały czas. To jest wspaniała scena dlatego.
A jednocześnie jest tak niesamowita. Tam jest tak
niebywałe
napięcie
tak,
seksualne.
Tam jest gęstość, a z drugiej strony jest coś, co on daje mi Luka, co daje mi scenariusz i daje mi tych 3 fantastycznych aktorów. Coś, co przenosi mnie do czasu, kiedy miałam naście lat i ktoś mi się podobał i prowadziło się takie rozmowy. A opowiedz, jak to było, jak wyglądał twój pierwszy raz, twój pierwszy pocałunek. Takie flirtowanie, takie ciągłe właśnie pobudzanie się, rywalizowanie i te wszystkie emocje tak we mnie wzrastały, bo przypominałam sobie właśnie siedzenie w jakimś dusznym pokoju i nie wiesz, co za chwilę będzie, czy ta osoba, która ci się podoba, zareaguje na twoje prowokacje. No jest to gęste i to jest moje ulubione kino, bo nie sportowe, ale romantyczne, opierające się na trójkącie, trójkąt miłosny, to może być wielka porażka dla filmu, albo tak, najmocniejsza jego strona. Tutaj wszystko jest najmocniejsze w tym filmie.
Bo mogłaby być wielka porażka, jeżeli by te postaci na przykład nie były na równym poziomie, jeśli chodzi o zbudowanie w scenariuszu, albo na równym poziomie, jeśli chodzi o to, jak aktorzy do tych postaci swoich podeszli, a tutaj widać, że oni się zagrywają.
Zagrywają się, to jest idealne słowo.
Tak, dokładnie.
Oni się zagrywają.
Tak świetnie po prostu jednocześnie współpracują i rywalizują na ekranie i o tą atencję widza i o to, kto jest tutaj najlepszy cały czas.
Ale wiesz też, dlaczego to działa? Bo to nie jest tylko rywalizacja o Zendaya.
Dobrze, że nie ma w tym filmie Timothée Chalamet, bo naprawdę,
to by nie zadziałało. Nie zadziałałoby. Ale to też działa dlatego, że to nie jest tylko rywalizacja o dziewczynę. To jest rywalizacja o sport,
tak,
o pozycję, ale to jest jeszcze taka dziwnie napięta, seksualnie też trochę przyprawiona rywalizacja
tych dwóch
mężczyzn.
Facetów, oczywiście.
Więc to działa w trójkę. Oni się tam zamieniają takimi nieoczywistymi rolami,
scen, szczególnie ta scena, kiedy jeden drugiego karmi czymi churrosami, to tak sobie myślałem,
to są takie też świetne prowokacje właśnie, takich dwóch silnych osobowości, które spotykają się w sporcie, ale jeszcze mają nieszczęście się przyjaźnić, bo to nie jest ich wielkie szczęście. I to, co się dzieje przez lata między nimi, to wymienianie się tak naprawdę, to nie jest właśnie... Sport jest dla mnie na tyle skomplikowany i nie mogłabym chyba nigdy być sportsmenką, ale też mam problem z oglądaniem takiego zawodowego sportu, bo to napięcie, to poświęcenie, ta obsesyjność tego mnie po prostu wyprowadza z równowagi, a Guadagnino w Challengers przekłada to na obsesyjność, która przeplata się jeszcze z twoją codziennością, z twoją relacją z sobą i z drugim człowiekiem.
No bo oglądanie meczu tenisowego to jest co innego jednak.
Pocą ci się ręce.
Tak, inaczej, bo oglądanie meczu tenisowego, tutaj paralela będzie dosyć prosta i dosyć taka aktualna, bo Iga Świątek wygrała turniej tenisowy w Madrycie w sobotę.
Co za emocje to
były? Były to 3 godziny i 8 minut, czyli taki mniej więcej czas, jaki trwają niektóre ostatnio większość filmów takich poważniejszych. No i tam emocje były od pierwszej do ostatniej piłki. Po prostu można było, że tak powiem,
zejść z
nerwów, nie? Więc, a tutaj emocje były inne, bo one były też podbudowywane kunsztem reżyserskim, aktorskim, scenariuszowym i wszelakim, bo mam wrażenie, że tutaj nie ma słabych punktów
nie
ten
ma
film.
Słabych punktów.
A jeszcze taką wisienką na torcie jest ujęcie na sam koniec, które
nie, no, finał to jest
po prostu
takim
wulkanem jakiś. Nie wiadomo do końca, co się wydarzyło tak naprawdę.
To jest najlepsze.
Bo zostaje takie niedopowiedzenie, bo w pewnym momencie widzisz na przykład twarz jednego bohatera i ona wygląda trochę na przykład, nie wiem, czy pamiętasz, jak to wyglądało, jak ten jeden z tych bohaterów tak się półgębkiem uśmiecha i mi to przypomniało tak strasznie Logana Roya, który tak półgębkiem się uśmiechał wtedy, kiedy Kendall podczas konferencji prasowej zrzucił na niego odpowiedzialność za całe zło firmy. To było na koniec drugiego sezonu Sukcesji. To tutaj ten uśmieszek też był taki w pewnym momencie.
To, że decyduje się Guadagnino na otwarte zakończenie, to jest najlepsze, co może zrobić dla tego filmu, któremu wszystko, co wybrałby na drodze i jakie decyzje zostałyby podjęte za bohaterów, byłyby prawdopodobnie najgorsze, bo to nie jest film, który powinien się skończyć jakimś statement, wybieram ciebie albo
dokładnie.
Idę i wybieram karierę.
Nawet to come on nie jest wiadomo jakie.
Ale właśnie to come on trochę dla mnie, żeby tu nie spoilerować, jest takie jak wcześniej to pierwsze come on, że doświadczamy spełnienia, mówiąc tak, żeby nie odebrać finałowi tego momentu zaskoczenia dla tych, którzy jeszcze nie widzieli. I ja właśnie czułam się spełniona z tym zakończeniem najbardziej. Miałam ochotę krzyczeć, come on! Dla takich momentów w kinie żyję.
Jakbym był sam w kinie, to bym krzyknął na pewno.
Gaśnie ekran i ja mam ochotę po prostu stać i klaskać krzyczeć i powiedzieć, wow! To jest prawdziwy sport.
Tak sobie myślę, że w tym roku, jeżeli... To być może jest największy dramat tych dwóch filmów, o których teraz wspomnę, bo jeżeli gdyby Civil War Alexa Garlanda i Challengers właśnie nie wyszły w tym roku w kwietniu, tylko gdzieś w październiku, listopadzie, to już byśmy wiedzieli, jacy są faworyci Oscarów, a tak to trzeba będzie rzeczywiście te filmy tak pompować.
Ale już wiemy, jacy są nasi faworyci.
Dokładnie tak.
To już jest dla mnie załatwiona sprawa.
Ja teraz wygłoszę tezę, pod którą być może się nie podpiszę jutro, ale nieważne. Na emocjach ją wygłoszę. Uważam, że Challengers to jest, przy mojej całej miłości do tego filmu, jest to lepszy film niż Call Me By Your Name i to jest najlepszy film Luki Guadagnino i wystawiam mu 10 na 10.
To ja sobie jeszcze dam chwilę i zobaczę dwa filmy pod rząd i to będzie Bones and All i Challengers, bo jeszcze się nie zdecydowałam, który jest dla mnie bardziej mocarny, ale to wynika właśnie z tego, że Guadagnino staje się dla mnie mistrzem mistrzów.
A to będzie w ogóle niesamowity pokaz, bo
opowiada o moim ulubionym temacie.
Bo są to tak różne filmy od siebie.
Ale z drugiej strony to są tak...
Bo tam ten film jest taki cichy. Bo przynajmniej moje wspomnienie, Bones, no to jest taki, wiesz, taki cichy, niemalże subtelny film w porównaniu z tym,
gdzie tutaj
masz takie uderzenia po prostu widza.
To prawda. I to też jest ciekawe, że można na film romantyczny brać chusteczki, ale zupełnie nie potrzebujemy tego na Challengers, bo to są zupełnie inne
emocje.
Jak
jest ta scena, jest jedna scena w tym filmie, która doprowadziła mnie do łez i to bardzo takich potężnych, bo wtedy, kiedy miałem właśnie te takie reminiscencje związane z tą francuską tenisistką Mary Pierce, bo jest ta scena, w której Zendaya zostaje sama ze sobą i ze swoją kontuzją i to jest przeszywająca scena. Naprawdę można się na niej wzruszyć, bo plus to, w jaki sposób ona jest zagrana tam przez tę aktorkę, no to kunszt po prostu najwyższy.
To też jest takie ciekawe kino, ponieważ na początku trochę byłam taka zagubiona. I to było uczucie, które często mi towarzyszy, kiedy oglądam sport. Nie wiem, czy to będzie coś, co mnie wciągnie. Momentami jednak się odbija. Myślę, nie, kolejny mecz, czy jakiekolwiek wydarzenie, na które poświęcę tyle mojego czasu i nic się nie wydarzy. I on tak rośnie jak taki właśnie idealnie budujący napięcie i zaczynasz rozumieć, o, to jest ta rozgrywka, to jest mecz tego roku, to się udało. No dla mnie to jest 10 na 10. Josh O'Connor ostatnio występował w La Chimerze, której nie robiliśmy tutaj recenzji,
ona jest
już na VOD w Polsce. To jest dosyć istotna informacja, bo on jest fantastyczny w La Chimerze. La Chimera to też przy okazji jest jeden z ciekawszych filmów, który widziałam w zeszłym roku i nie było go u mnie w zestawieniu filmów, bo wtedy jeszcze nie miał polskiej premiery.
Film Alicja Rohrwacher.
Tak, która w ogóle robi i świetne filmy, ja jestem wielką fanką jej, Szczęśliwego Lazaro bardzo lubię ten film, ale
Lazaro
jest super i właśnie La Chimera jest jeszcze bardziej dojrzała niż Lazaro, myślę, że po prostu ta reżyserka idzie tylko w najlepszą stronę.
No, a Mike Josh Feist
O'Connor
z kolei.
Jest... A oczywiście pamiętajmy, że grał mega dziwną postać w Koronie.
No tak, że grał księcia Karola, przypomnę, w sezonie numer 3 i 4.
Nie chciałam nazywać księcia Karola mega dziwną postacią,
ale w jego interpretacji to jest po prostu awkward, naprawdę chodząca niezręczność. A z kolei Mike Feist, no to jest jedna z najważniejszych postaci West Side Story, Stevena Spielberga.
Tak.
I on tam rzeczywiście po raz pierwszy się mocno wybił. No to ten film, myślę, że Challengers
to
ugruntowuje po prostu status tych aktorów jako takie wschodzące gwiazdy. Zendaya już nie potrzebuje tego, bo ma już Dune i jeszcze inne rzeczy, bo ona staje się po prostu największą gwiazdą światowego kina teraz.
Ona już po prostu otrzymała nie tylko Beru, ale i Tron, Koronę i cały świat do rządzenia.
A teraz być może odbierze Oscara.
No i przy okazji brawa dla Luki, który jest... mistrzem.
No Luka powinien w końcu być nominowany za reżyserię też.
No to co, 10 na 10 oboje?
10 na 10, wiadomo.
Idźcie do kina, bo to jest w ogóle świetny czas teraz. Ten gorący maj idealnie spędzić z tym gorącym challengem.
A wciąż dużo ludzi było dzisiaj u mnie.
Tak, to jest bardzo też taki hot film, bo widać, że on żyje w mediach społecznościowych.
Tak, każdy
ludzie
chyba chce
o nim
się o nim
rozmawiają. Tak. I nie wiem, kiedy to się stało, że filmy o miłości i sporcie stały się takie popularne.
Może
dzięki Zendayi.
Albo w Polsce między dzięki, między innymi dzięki Izze Świątek też. Bo,
a, to na pewno.
Bo ona masz jednak rację, robi tak. U nas
jesteśmy
robotę.
Jesteśmy teraz w tym momencie częścią takiego wielkiego fenomenu, którego w końcu możemy...
No, że możemy tak, w końcu się cieszyć. Medal. Tak, dokładnie.
Dziękujemy, Inga.
Kinotok. Serial.
Druga dzisiejsza recenzja to Szogun, który zakończył się w zeszłym tygodniu na Disney Plusie. To chyba będzie już koniec jakby, bo to chyba
tak,
nie
bo
będzie
to
miniseria.
Tak, miniseria i ty możesz opowiedzieć o swoim stosunku do przeszłości, bo to jest jakby no, do stosunku do przeszłości. No słuchaj, 1980 to jest, rozumiem, ach. Twój rok.
Nie. A dlaczego tak mówisz?
No bo wydaje mi się, że lubisz tego oryginalnego Szoguna.
Znaczy ja o nim słyszałem dużo.
A, czyli to nie jest coś, co widziałeś.
Oglądać nie oglądałem nigdy, natomiast mój tato i moi rodzice generalnie dosyć dobrze wspominają zarówno ten serial z Richardem Chamberlainem, jak i Ptaki Ciernistych Krzewów.
To
były takie
pamiętam.
To były takie popularne rzeczywiście rzeczy w polskiej telewizji w latach 80., kiedy przecież mieliśmy tylko tak naprawdę dwa kanały telewizji polskiej. No ale to chyba z tego, co przynajmniej ojciec mi mówił, no to jednak jest duża różnica w stosunku do tego, co tutaj się wydarza na ekranie disneyowskiego serialu, no bo...
nie jest takie proste, że to jest Disney, bo to jest FX. A, wiadomo, no to jest Hulu, co znaczy Disney.
Czyli
ale...
bo tam wszystko już skupione.
Ale dla
Disney...
mnie to jest istotne, że tam jednak... produkcje markowane FX są trochę inne niż te markowane Hulu i trochę inne niż te,
ale,
które
ale
są Disneya.
Ale nie użyjesz określenia, że bardziej jakościowe?
Uważam, że FX lubi zaszaleć, robi ciekawą i bardzo często inną telewizję. Disney robi disneyowską, z pompą, wielkie tytuły. Hulu robi często takie telewizyjne, bardziej komercyjne, bardziej do ludzi tytuły i wiadomo, każda platforma potrzebuje któregoś z tych... wypełnić którą z tych przestrzeni i tak FX zajmuje się takim, no, jednak bardziej ambitną telewizją. Na pewno tego przykładem jest Szogun, bo to jest ambitna telewizja.
Co do ambicji,
czy się udała, czy się nie udała, to jest inna kwestia, ale tak, ambitna jest to telewizja.
Ambicji na pewno nie można temu serialowi odebrać. Prawdopodobnie tak wygląda, jakby była droga rzeczywiście, bo z punktu widzenia takiego wizualnego stylu, to tutaj wszystko jest dopracowane do ostatniego przecinka, że tak powiem. Natomiast no nie wiem, czy warto opowiadać tę historię. Mamy tutaj człowieka,
nie
który...
Nie wiem, właśnie, warto?
No może
tak
nie
pokrótce,
warto.
Dobra, ale pokrótce.
Potem,
no nie wiem,
potem...
właśnie się zastanawiam, bo to nawet nie skupiliśmy się za bardzo na historii Challengers i nigdy się nie skupiamy,
nie,
ale
bo,
dobrze,
bo
mamy...
Chodzi o to, że historia generalnie w tym serialu jest... na tyle, powiedziałbym, skonstruowana tak piramidalnie, że tam jest tyle tutaj mamy jakiś wątek poboczny, jeden, drugi, siódmy, osiemnasty.
Piętrzą się one.
I w pewnym momencie ja już nie wiedziałem, co się dzieje. A w międzyczasie jeszcze
uważam,
się strasznie
zdrydzać.
Zanudziłem, bo...
No dobra, ale ważne jest, że ten serial, co jest absurdalne, jest... powinien być, ale nie jest, trzyjęzyczny. Bo mamy tak, Japończyków, jesteśmy w Japonii, mamy Portugalczyków, którzy również są w Japonii, którzy z Hiszpanami handlują.
No i mamy Anglika.
I mamy Anglika, który niby mówi po portugalsku, bo to jest jedyny język, który znają Japończycy, ponieważ handlują właśnie z Portugalią i z chrześcijanami, co jest ważne. Ale pojawia się Brytyjczyk, który zna portugalski, ale...
Ale jak mówi po portugalsku, to mówi po angielsku. I tak samo mówią niektórzy, i tak samo część
jest...
Japończyków, którzy też znają portugalski, ale nie znają angielskiego, to mówią po angielsku.
To jest
zdaje się, że tak właśnie było też w serialu z Richardem Chamberlainem i rozumiem, że pewnie nie chcieli robić takiego wyłomu tej klasyki, tylko że to jest totalnie nieznośne, bo...
Jeżeli jesteśmy zobowiązani się skupić na japońskim i napisach w naszym języku, to moglibyśmy Znaczy, opowiadać historię po portugalsku.
Jeżeli to ma być, nie wiem, nawiązanie na przykład do Milczenia Martina Scorsese, które niestety tak samo działa, bo tam przecież ci mnisi, którzy zostają wysłani, między innymi Andrew Garfield, to też są Portugalczycy, którzy mówią tylko po angielsku. Ten japoński jeden tam ich przeciwnik, z którym rozmawia Andrew Garfield po angielsku, też powinien mówić do niego teoretycznie po portugalsku, więc... No to są duże problemy. A jeszcze w dodatku, a największy problem to chyba jest taki, że ten główny aktor, który teoretycznie Cosmo mówi Jarvis. Po portugalsku, ale mówi po angielsku.
Anjin Blackhorn.
Najfajniej to było, jakby w ogóle się nie odzywał, bo no...
No dobra, to zacznijmy
od tego. Jest to antycharyzma.
Mamy świat zbudowany sporo takich pobocznych wątków, ale jest to najważniejsza historia, czyli właśnie Brytyjczyk, który przybywa do Japonii, on ma swoje plany.
On właściwie zostaje tam uratowany, pojmany.
Zostaje pojmany, uratowany, wkrada się w dosyć pokraczny sposób w łaski jednego z ważniejszych w tym momencie
władców Japonii. Czy tam jakiś takich...
Busho.
Ludzi, którzy chyba rządzą jakimś takim departamentem.
Tak, jednego z potomków najważniejszych klanów, bo tutaj mamy najważniejsze klany.
I to jest pan, który się nazywa Yoshi Toranaga.
Tak, dokładnie.
Bardzo ładnie to na pewno przeczytałem.
Bardzo ładnie.
I gra go aktor, którego znamy między innymi z Johna Wicka, Hiroyuki Sanada.
Sanada, dokładnie.
I tutaj myślę, że też jest problem, bo generalnie ten aktor... Po angielsku nawet dobrze wypada, ale nie w tym serialu akurat. A jeszcze jak się porówna to, że w oryginalnym serialu grał go aktor Akiry Kurosawa Toshiro Mifune, no to już, to już mamy wtedy po prostu porażkę po całości.
No więc mamy tych dwóch aktorów, którzy znajdują się na głównym planie. No ale jest jeszcze Mariko, Anna Sawai, która ją gra też. Jest...
I ona mówi, to ta mówi po portugalsku, tak, mówiąc po angielsku.
I tutaj poza polityką, poza wojną jest jeszcze epicki romans, który się rozgrywa pomiędzy właśnie Anjinem, czyli Cosmo Jarvisem, a Mariko, która staje się jego tłumaczką, która ma bardzo nieszczęśliwą przeszłość, bardzo skomplikowaną relację ze swoim mężem. No i pojawia się ten... Jak oni go nazywają?
Nie wiem. Nie, powiem tak, teraz mam jakieś nawiązanie do tego, że Richard Chamberlain, jak grał tę postać w Szogunie, to on chyba się specjalizował w tamtych czasach też w jakichś takich kuriozalnych romansach, bo przecież w Ptakach Cienistych Krzewów...
Barbarzyńca.
Tak, bo przecież w Ptakach Cienistych Krzewów grał kardynała rzymskokatolickiego, który też miał chyba kobietę, więc
to naprawdę
ciekawa sytuacja.
No i dobrze, no i mamy historię, która jest opowiadana nam niby w trzech językach, ale skupia się na angielskim i japońskim i poznajemy, myślę, że idea jest taka, by poznać Japonię oczami białego człowieka, barbarzyńcy, który się tam pojawia i który zupełnie nie rozumie tego, jakimi prawami rządzi się Japonia. I tu nie mówię tylko o politycznych prawach, ale o tym dosłownie, jak wygląda codzienność Japończyków w odniesieniu do tego, jak wygląda codzienność nie dość, że Anglików, to jeszcze żeglarzy i wojowników. No i nagle on trafia do tego świata, który jest zafiksowany, delikatnie mówiąc, na honorze i na śmierci. Mariko tłumaczy mu, że to jest świat, w którym cały czas pojawiają się tsunami, trzęsienia ziemi, albo trzęsienia ziemi, którym wynikiem są tsunami, więc dla nich śmierć.
Co drugi typ chce przecież popełniać harakiri.
Ale to nie jest dla mężczyzn zarezerwowane, bo Mariko chce tylko umrzeć, tylko musi dostać zgodę swojego męża, który umrzeć jej nie chce pozwolić. Więc świat jest opętany ideą w śmierci,
ale
przemijającym,
że śmierci, tak?
Tak, z drugiej strony też pogodzeniem się z tym, że ta śmierć jest w Japonii po prostu obok, że każdego dnia może się po prostu tworzyć ziemia albo pojawić wielka fala i oni przychodzą do porządku dziennego tym, że życie od śmierci się niczym nie różni. I opętani są mówieniem o tym, a z drugiej strony właśnie Anjin, Cosmo Jarvis, nie może na początku zrozumieć tego, co się wokół niego dzieje. I jest to bardzo fatalistyczny serial, bo ciągle wydaje mi się, że oni rozmawiają właśnie o tym, jak chcieliby umierać, a Cosmo Jarvis, który najlepszym aktorem nie jest, ciągle się dziwi, jak bardzo oni chcą umierać. I to myślę, że jest część tego, o czym opowiada Szogun. Na początku ja byłam zafascynowana tym pierwszym odcinkiem, który dał sporą dozę takiej ciekawie pokazanej przemocy, która mi się kojarzyła bardzo z anime, gdzie przemoc jest językiem do opowiadania, brutalizm jest środkiem do tego, żeby pokazywać właśnie, że no, świat nie jest tak prosty, jak nam się wydaje.
To jednak.
Ale to jest tylko tak naprawdę w tym pierwszym odcinku i później ta przemoc się trochę rozmywa w długich rozmowach o poezji i śmierci. To, co jeszcze dla mnie działało, poza tą przemocą, która jednak została zredukowana w końcu do kilku aktów odcinania głów i jednej świetnej sceny ugotowania człowieka żywcem, to jeszcze to, co mnie myślę, że do jakiegoś punktu przekonywało do Szoguna, to jest ten romans. Tylko chciałabym zobaczyć kogoś innego w roli Anjina niż Cosmo Jarvisa.
No bo to jest właśnie chyba główny problem, nie?
Ale jednak podobało mi się to zdarzenie tego pragnienia kobiety, która była uwięziona nawet nie we własnej relacji, jak we własnej głowie, która mogła przenieść na chwilę tą emocję, tą wolność, tą ucieczkę, no po prostu jakąś taką bardzo cielesną, myślę, bardziej niż intelektualną czy emocjonalną ucieczkę w taki zakazany romans. I to nawet by dla mnie mogło działać.
Ale zgodzisz się, że jednak tego takiego właśnie materiału merytorycznego w tym serialu jest za mało, jak na 10 godzinnych odcinków, bo naprawdę to jest 10
to
godzin
jest
męki.
Męczarnia. To jest męczarnia. Ja rozumiem, że oni nas chcieli zamęczyć.
To merytorycznie
sposób,
to można
miałby
byłoby zamknąć w 4 odcinkach,
no,
może w 5.
Może w 6, nie w 10.
Na pewno nie
tym
w
bardziej,
10.
Że mamy mocniejsze odcinki, takie, ta, które są w stanie naprawdę wprowadzić emocje.
No szczególnie ten pierwszy,
tak,
jest takim
pierwszy
dobrym,
świetnym,
mocnym otwarciem.
Świetnym otwarciem, naprawdę.
A potem nagle strasznie.
To też widać przy oglądalności.
Stopniowo, w takim tempie, jakim ten serial narzuca, jednak emocje spadają.
No i problem jest właśnie taki, że coraz więcej jest Cosmo Jarvisa. Pierwszy odcinek to jest zapoznanie się z tą rzeczywistością, która jest fascynująca. Ten świat jest świetnie zbudowany.
Tam my jednak mówią po japońsku.
Tak, my jesteśmy zafascynowani tamtą epoką, tym momentem, tym przedstawianiem właśnie tego fatalizmu i tej fascynacji cierpieniem i śmiercią. I to było dla mnie takie, dobra, to będzie ciekawe, tak zupełnie nie jest to Gra o Trona, ale jednak ma sobie element tego eskapizmu, ucieczki do zupełnie innego świata, do zupełnie niezrozumiałej dla nas rzeczywistości, chcemy się w niej zanurzyć, ją poznać. Gorzej jest, jak pojawia się coraz więcej pionków, które niekoniecznie dostają ciekawe historie i nie mają też przestrzeni, żeby je rozwinąć, bo za dużo jest wątków. Kiedy mieliśmy Grę o Tron, to było wiadomo, że będzie...
Można się strasznie łatwo też pogubić
mnóstwo,
w tym.
Mnóstwo, tak.
Bo te wątki teoretycznie są nowe, dokładane, coraz ten, ale z drugiej strony, no często one są jednak do siebie podobne. Mimo że są nowe, to są trochę stare. I przez to mamy takie sytuacje, że ja nie wiem, czy ci ludzie przypadkiem nie rozmawiali o tym samym 2 godziny temu. I ja nie chcę zabrzmieć jak rasista, że nie potrafię rozpoznać tych ludzi, bo charakterystycznie są skonstruowane te postaci, nawet jeśli chodzi o make-up i tak dalej. Ale no mnie to nie interesuje. Ja naprawdę nie mam problemów z kinem azjatyckim. Ta wrażliwość do mnie bardzo trafia, jak nie wiem, jak filmem się zajmuje Hirokazu Koreda, to biegnę pierwszy do kina. Zresztą,
no tak, to
za 3 tygodnie.
Dokładnie, dopiero Monster w Polsce.
Za 2 tygodnie Monster
szok.
Z patronatem medialnym Watching Closely.
Gratulacje. To jest szok, jak długo musieliśmy czekać na ten film, bo my widzieliśmy go na festiwalu Nowe Horyzonty, ale to niebawem będzie ponad półtorej roku.
Dokładnie tak.
Kiedy widzieliśmy Monster, więc może trzeba będzie sobie odświeżyć ten film. A z drugiej strony to jest właśnie film, który niekoniecznie chciałabym odświeżać, bo jest niesamowicie wymagający emocjonalnie.
No
ja rozumiem, że tutaj założenie w Szogunie też było takie,
podobne,
żeby
tylko, że
nami wstrząsnąć, żeby z nas żeby pobudzić nas do innego rodzaju refleksji. Te wszystkie opowieści, które się tam toczą, w których poznajemy spojrzenie przynajmniej na tamten okres, tamtej kultury, od scen w Domu Wiśni, nie pamiętam, czy tak się nazywa, ale w miejscu...
No wiem, o czym mówisz.
Tak, nie, to, no to tam jest taka długa scena, gdzie jedna z bohaterek opowiada o tym, czym...
Tylko,
czym
że, tylko, że ten serial troszkę działa niestety na takiej zasadzie, że on na ciebie działa emocjonalnie też do pierwszego momentu, kiedy nagle stracisz jakby koncentrację i w tym momencie już jest trudno powrócić, wydaje mi się. I to jest głównie też prawdopodobnie wina tego głównego bohatera, który jest po prostu źle dobrany.
Źle skastingowany.
Nie działa.
Ja rozumiem,
no,
że
niestety.
On jest... Rozumiem, że on ma być seksownym barbarzyńcą, bo przepraszam, ale tego jednak opisuje ten serial, nie ja.
Inna też wizja była chyba seksowności barbarzyńców w czasach Richarda Chamberlaina.
Co to ma znaczenie, jak teraz Cosmo Jarvis ma dla nas być seksownym barbarzyńcą?
Miejmy nadzieję, że jak będą robić remake Ptaków Ciernistych Krzewów, to nie wezmą też tego aktora. Bo...
Ale no, on nie działa, a on jest na pierwszym planie i on ma tutaj i z jednej strony prowadzić intrygę polityczną, z drugiej strony ma wprowadzać nas w epicki romans, z trzeciej strony ma być dla nas tym kontrapunktem dla zrozumienia tej kultury, która wydaje mi się, że właśnie to nie działa, że Cosmo Jarvis nie jest w stanie unieść tego zdziwienia tą kulturą, więc zostajemy trochę tacy z niczym, bo skoro nie mamy
Skoro
nie mamy przewodnika, a on w pewnym sensie miałby być naszym przewodnikiem po tym świecie nieznanym, nieznanej Japonii sprzed dekad, no to jeżeli nie mamy tego przewodnika, to w pewnym momencie jesteśmy zagubieni.
Zupełnie.
A 10 odcinków to jest naprawdę dużo czasu, żeby się zgubić.
No ja przez te 10 odcinków się zgubiłem już na poziomie pewnie gdzieś czwartego i potem obejrzałem do końca, ale już niestety z narastającym chyba zniecierpliwieniem i znudzeniem. Ja wystawiam temu serialowi 5 na 10.
Ja mam też wrażenie, że może dobrze, że on się pojawiał raz w tygodniu, bo ja go binge'owałam, oczywiście ze względu na zawodowe obligacje. I to mu nie służy. Oglądanie go w dużej ilości, w taki sposób jak ja to robiłam, naprawdę w pewnym momencie tym fatalizmem, tą miłością do śmierci, ale tym Cosmo Jarvisem, który jest taki zagubiony, kiedy opowiadają mu o tej pięknej poezji i o tych konarach bez liści, no to nie jestem w stanie przełknąć tej ilości Cosmo Jarvisa.
Juka, tak, wystawiasz ile?
No, ale z drugiej strony były odcinki, które miały ogromny potencjał i były momenty, w których byłam było elektryzująco.
Czuję, że zaraz powiesz 7.
6 na 10.
Uuu, 6.
No nie, no to nie jest wcale dobra ocena jak na Rotenie.
No nie jest, szczególnie przy 99% na Rotten Tomatoes. A teraz przechodzimy do filmu, który zupełnie inną ma impact emocjonalny.
Kinotok. Film.
Fall Guy. Czyli Kaskader po polsku, tak nazywa się premiera tego tygodnia, bo tak się składa, że przez majową przerwę mieliśmy trochę do nadrobienia. Challengers czy Shogun to zeszły tydzień, ten piątek to Kaskader.
A czy przed filmem też miałaś taką zapowiedź reżysera i Ryana Goslinga o tym, że mają wyłączyć telefon?
Zabawna, tak.
I była taka strasznie czerstwa. No jedyny plus tej zapowiedzi jest taki, że dowiedziałem się, że nazwisko reżysera czyta się jako David Leitch, a nie jak myślałem David Liked, tylko David Leitch. Tak się czyta nazwisko.
No widzisz, ja się też dowiedziałam, że on był kaskaderem. Pewnie można mi to było inaczej opowiedzieć.
Można było.
Ale myślę, że chodziło też o to, żeby opowiedzieć o tym, co później dobity nie opowiada przez 2 godziny film, że jest to dedykacja do tych wszystkich, którzy przez lata w Hollywood byli niedocenieni. I to, co my widzimy na ekranie i myślimy, że jest właśnie niesamowitą aktorską grą, bardzo często w filmach akcji jest robotą kogoś innego niż głównych aktorów.
Chyba, że ktoś się nazywa Tom Cruise.
Ale ten film też cały czas o tym mówi, że jest też Tom Cruise, że są kaskaderzy, aktorzy i Tom Cruise.
propos to akurat to mi się przypomniała jedna anegdotka, którą kiedyś Matt Damon opowiadał, że jak miała być ta scena na Burj Khalifie, I chyba w drugiej albo w trzeciej części Mission Impossible i zapytał się człowieka, który był jakimś takim specjalistą od bezpieczeństwa, jak tę scenę w ogóle można nakręcić i czy to będzie realne, nie? I ten specjalista od bezpieczeństwa powiedział mu, że nie wolno, to jest nierealne, proszę zapomnieć w ogóle o tym. I uwaga, co zrobił Tom Cruise?
Zwolnił
specjalistę od bezpieczeństwa i znalazł sobie takiego, który
to
zwolił.
No właśnie. Dlatego nie bez przyczyny w Fall Guy'u słyszymy Tom Cruise wielokrotnie. To jak anegdoty, to ja mam anegdotę, jak Ryan Gosling, nie pamiętam u kogo, ale opowiadał o Emily Blunt i o wspólnym planie. I mówił, że Emily Blunt jest niesamowita, że nigdy w życiu nie poznał tak wychillowanej osoby, że ona cały czas jest jakby w stanie medytacji, że był taki moment na planie, w którym była ogromna, ogromna burza, wichura i w pewnym momencie musieli plan ewakuować i wszyscy się rozbiegali, to właśnie chodziła ochrona. No i okazało się, że Emily Blunt jest w swojej przyczepie takiej aktorskiej.
Słuchawki
i Ryan Gosling wchodzi, a ona medytuje i mówi, że już wtedy sobie pomyślał, że to nie jest możliwe, żeby żyła taka osoba jak Emily Blunt. No i tutaj myślę, że to jest też chwyt marketingowy, że oni mają o sobie opowiadać w różny sposób.
Ale ona chyba rzeczywiście jest taką niesamowicie właśnie pozytywną,
ja myślę, że oni mają oboje
osobą i mają dobrą chemię między sobą.
Charyzmę. To jest taka ekranowa charyzma, bo jak powiedziałaś o tym, co się dzieje na początku filmu, czyli o tym przedstawieniu się reżysera i występie Ryana Goslinga, którzy nam opowiadają, że nie warto pisać na telefonach, no to są suchary. I później...
Tak.
Są też suchary, bo ten film się składa z sucharów.
Raczej tak.
Ale później widzimy Ryana Goslinga, jak on do nas te suchary mówi, się uśmiecha tak lekko, i Emily Blunt, która robi to samo, i wybaczamy im
aczkolwiek
w zupełności, mówią do nas tymi żartami.
W pewnym momencie, jak jest scena, kiedy, no nie ukrywajmy, Ryan Gosling jest pod wpływem pewnego rodzaju środków farmakologicznych, no to naprawdę wtedy się śmiałem bardzo.
Ja się śmiałam, jak on słucha Taylor Swift.
Śmieszne, jak słucha Taylor Swift w samochodzie i płacze. To jest jedna z najśmieszniejszych scen.
To jest
ale później, ale okazuje się, dawno chyba Ryan Gosling nie wystąpił rzeczywiście w takiej komedii.
A mi się zdarzało
chyba,
wielokrotnie.
Nie wiem, czy Barbie tak można określić, to jest jednak film, w którym bardzo mocno jednak jest postawione na kreację bohaterów, którzy nie mają być realistyczni. A tutaj masz jednak postaci, z którymi mamy w jakiś tam sposób się związać emocjonalnie. I dzięki temu, że zarówno Blunt, jak i Gosling są tak charyzmatycznymi aktorami i tak dobry mają też timing komediowy obydwoje, to dzięki temu właśnie nawet przy słabo napisanych niektórych dialogach potrafimy...
Nie wiem, czy one są słabe, jak może po prostu dla mnie... No nie są na pewno tym, czego oczekiwałabym od żartu.
Powtarzalne.
Bo one wydaje mi się, że są tak świadomie napisane.
Myślisz?
I że to jest bardzo konsekwentne w tym filmie.
No to ja się czasem dobrze bawiłem, czasem
ja
nie.
Ja też, no dokładnie.
Ale najważniejsze było dla mnie to, że można naprawdę przez długi czas oglądać tę dwójkę wspaniałych aktorów.
Tak, po prostu oni...
Na ekranie. Jeszcze dołożyć
oni
do
mają blask,
naprawdę
który ociepla...
aktorkę Hannę Waddingham, czyli dziewczynę, którą poznaliśmy właściwie dzięki serialowi Ted Lasso. I tutaj ona gra taką, no można powiedzieć, jak to nazwałaś po wyjściu z kina, taką ekranową wersję Barbary Broccoli.
Ja po prostu nie mogłam się powstrzymać, że to jest Barbara Broccoli.
Jeszcze
tym bardziej,
tutaj,
że Aaron Taylor Johnson jest jej podopiecznym, a trzeba tutaj może w ramach wyjaśnienia powiedzieć, że właśnie Barbara Broccoli jest odpowiedzialna za
jest
Bonda.
Jest producentką Bonda,
i to
jest córką
ona
Alberta Broccoli.
Ostatnimi
tak.
czasy Bondów, to ona wybrała, i to trzeba oddać jej honory, wspaniałego Bonda, którego pożegnaliśmy. No ale teraz już oficjalnie wiemy, że najnowszym Bondem będzie Aaron Taylor Johnson. To jest pewne, więc...
To dramatyczna decyzja.
To To ten w sensie, żarcik, że to, jest to dramatyczna decyzja. Brokoli i jej podopiecznym jest Aaron Taylor Johnson, jest jak najbardziej no w punkt.
Ja wyjaśnię, dlaczego mówię, że to jest dramatyczna decyzja. Ten film, ale nie tylko ten film, bo tak naprawdę większość ról Aarona Taylora Johnsona, chociażby na przykład uznawana za jego najlepszą chyba dotychczas rolę w Zwierzętach Nocy, czyli Nocturnal Animals w filmie Toma Forda.
To jest dobra rola.
Dobra rola, ale to nie jest bondowska rola.
Nie.
Bo on idealnie gra takiego...
Drugi plan.
Nie chcę go obrazić teraz, ale powiem, ale jednak to zrobię. Idealnie gra takiego zapijaczonego, nieutalentowanego chamiaka. I właśnie taką postać gra tu, taką postać gra w Bullet Train, taką postać gra właśnie w Nocturnal Animals, bo tam gra przecież jedna z najważniejszych scen jego jest taka, że po prostu siedzi na ubikacji. I tam trwa, odbywa się długi dosyć dialog na tej ubikacji. On właściwie w tym filmie gra trochę taką... bardziej komediową wersję swojej postaci ze Zwierząt Nocy. I nijak mi się to nie spina z wizerunkiem Bonda, nawet tego takiego bardziej realistycznego Bonda, którego tworzył Daniel Craig, no bo Bond to powinien jednak pić...
Ale,
no,
może, to będzie...
ale
może to będzie taki zapijaczony, przegrany Bond.
To na jeden film może.
Ja się trochę boję Aarona Taylora Johnsona jako Bonda, a z drugiej strony wszyscy się bali Daniela Craiga i wtedy Broccoli nic sobie nie robiła z tego, że drwił z tej decyzji cały świat i to drwił dużo mocniej niż na Aarona Taylora Johnsona, bo Craiga naprawdę obrażały brytyjskie czasopisma, używając różnych obraźliwych słów na jego aparycję, która nie pasowała im do bondowskiej, więc może jest jakiś pomysł i może znowu damy się zaskoczyć.
No tak,
może będzie nam przykro.
Może decyzja ale tego typu oznacza, że moje marzenie o tym, żeby teraz na 4-5 filmów serię o Bondzie przyjął Christopher Nolan,
wszyscy mieliśmy marzenia.
Właśnie upada. No.
Wszyscy mieliśmy marzenia dotyczące Bonda i myślę, że Aaron Taylor Johnson nie jest spełnieniem niczyich
marzeń.
W sensie nikt go nie obstawiał i nikt nie dostaje tego, czego chciał. Ale wróćmy do
super,
Fall Guy'a.
Natomiast na szczęście w tym filmie też on bardzo się stara, żeby ten film zepsuć. Nie udaje mu się to moim zdaniem właśnie dlatego, że ta para głównych aktorów jest tak charyzmatyczna, tak dobrze działa razem na ekranie, oni tak naprawdę widać, że się bardzo lubią też
i potrafią współpracować na ekranie. Nawet jeżeli ta chemia raczej nie jest taka romantyczna.
Ale to nawet ten film nie,
nie
wymusza takiej chemii.
To była taka
ten film wymaga bardziej tego, żeby była właśnie zabawa i żeby oni ze sobą rozmawiali na zasadzie trochę czasem taki, jak właśnie w komediach się rozmawia, czyli obok siebie.
A ja nawet myślę, żeby oni rozmawiali tak, jak ludzie rozmawiają na planie, aktorzy, którzy się lubią.
Tak.
Bo to jest trochę taki vibe, bo ten film ma opowiadać o planach, ma opowiadać o pracy, ma opowiadać
filmu.
O Hollywood i o byciu kaskadorem w Hollywood.
I trzeciej części Rebel Moon w reżyserii, tym razem Emily Blunt, a nie Zacka Snydera.
Ale podoba mi się, że często w tle tego ich romansu jest właśnie plan, to ja to czytam bardziej,
tak,
że to
tak,
jest
tak, tak, tak.
Ryan Gosling i Emily Blunt, którzy mają swoje życia, swoje rodziny, swoje miłości i nikt nie będzie udawał, że się kochają, bo my widzimy aktorów, my nie widzimy tych postaci, które tam jeżeli mają jakieś imiona, to one nie mają dla nas znaczenia, bo to jest plan aktorski i na nim są ci aktorzy.
Ja nie wiem, jak się nazywa postać Goslinga, bo postać Blunt się nazywa Jodie.
To prawda, że też nie wiem, jak Gosling się nazywa. Coyle.
Cole?
Coś takiego. Ale no właśnie, bo to nie ma znaczenia, bo widzimy aktorów i oni się lubią.
Tak.
I fajny jest między nimi vibe. Film, on jest problematyczny, bo to jest taki letni blockbuster, duże kino akcji, które ma też zadowolić wszystkich, czyli
tak,
ma być
scen, za dużo,
bez scen sensu. Dla chłopaków dużo, ale też ma być scen trochę, które to będzie taki content, który zadowoli, powiedzmy, bo to jest jakaś super generalizacja, ale powiedzmy, że wszyscy mają być zadowoleni, więc jest trochę romansu, trochę akcji, trochę komedii,
dobrze,
trochę...
cold.
Więc to jest takie, że szkoda, że się nie zdecydowaliśmy na coś z przewagą na akcję, no ale zdecydowało się jednak na coś ten film. Ten film ma być opowieścią o niedocenionej twarzy Hollywood, o tym, że kaskaderzy wykonują ciężką pracę od dekad i nigdy nie zostali za to docenieni, nie było Oscarów, nie było żadnych nagród. Często te
teraz
nazwiska,
dopiero,
które padają,
tak. Przyznaje nagrody dla nich.
Więc zupełnie jakby niewidzialny zawód, który świadczy o tym, że kino akcji, które oglądamy i które najbardziej kochamy, jeżeli nie ma tam Toma Cruise'a, to raczej są to Aaronowie, Taylorowie, Johnsonowie, a za nimi tak, stoją tak. Ludzie, którzy wykonują większość tych skoków,
tak,
tej
tak,
bujek, tego wszystkiego, co wypadło, to tego wszystkiego, czym Ryan Gosling mówi, że boli, kiedy się to robi.
No wydaje mi się, że jakby zmierzając pewnie już do końca, problem tego filmu to jest chyba też problem większości filmów tego reżysera, Davida Leitcha, a nie Leitcha. Czyli, a szczególnie powtarza się tutaj problem związany z Bullet Train. To znaczy tam jest źle zbalansowane to stosunek akcji do humoru. Humor tutaj wydaje mi się, mnie przynajmniej ten film bardziej bawił, bo tamten mnie generalnie raczej nudził.
A, to tamten mi się chyba bardziej... Znaczy... Podobał się bardziej, to też nie jest odpowiednie słowo, ale
generalnie
tam wydaje mi się, że było mniej sucharów.
Nie są to obydwa, żaden z tych filmów nie jest w pełni udany na pewno, natomiast...
Ten przynajmniej porusza dużo ważniejsze kwestie, bo tamten
tak,
czystą rozrywką.
I ten ma też chyba jednak, bo tam był Brad Pitt w głównej roli, a tak naprawdę nikogo poza nim nie było, bo tam wszyscy byli
ale
na doczepkę cały czas.
Był Aaron
Taylor-Johnson i Sandra Bullock gdzieś na słuchawkach, ale... No jednak ja wolę patrzeć na Emily Blunt i Ryana Goslinga, mimo że Brada Pitta kocham, ale tam też on nie ma nic do grania za bardzo. Oni tutaj też nie mają za bardzo nic do grania, ale przynajmniej no...
Nie no, uroku jest tu mnóstwo. Uroku jest
Ken
tu
and Kitty.
Uroku jest tu mnóstwo, jest też piesek, to są wszystko takie zagrywki, które
ten
mają
piesek
nas
jest
chwytać.
Wspaniały.
Oczywiście, że jest wspaniały, pieski są wspaniałe zawsze i wszędzie. A, nie. Jeszcze ciekawa jest ta kwestia deepfake'ów, która jest tutaj poruszana.
Bardzo
i
ciekawa.
Jest to dobrze zrobione.
Tak,
bardzo
to
dobrze
jest bardzo
wprowadzone
dobrze
w film. Bardzo dobrze trzyma się i tej fabularnej kwestii, tego jak to idzie z scenariuszem, w jaki sposób deepfake'i są wykorzystywane i z jaką nas to refleksją zostawia. Bo
tak.
To nie jest tylko to, że już możemy jednego aktora przykryć wszystkie rzeczy, które będą za niego wykonywane przez innych ludzi, a on będzie zbierał laury, ale że po prostu możemy wrobić
fajnie,
ludzi
w tak.
sytuacje, które będą dla nich bardzo problematyczne.
Fajnie, że w tak bardzo mainstreamowym,
tak.
jednak kinie nastawionym głównie na rozrywkę udało się przemycić takie dwie przynajmniej poważniejsze refleksje, czyli dotyczącą właśnie samego życia tych kaskaderów oraz tych deepfake'ów i dlatego i za Emily Blunt i Ryana Goslinga ja wystawiam temu filmowi 7 na 10.
A ja mu dam 6 na 10, ale bardzo, bardzo lubię tych aktorów i warto iść dla nich. Nawet w ich ustach suchary brzmią zabawnie.
W naszych ustach brzmią
Taylor
również
Swift
wspaniale.
I płaczący Gosling zostanie ze mną
w naszych
zawsze.
Ustach suchary brzmią być może nawet lepiej, a jeżeli nie,
nie wiem, czy,
to...
czy lepiej niż
myślę, że przynajmniej
Ryana.
Podobnie, dlatego warto nas subskrybować, słuchać, wystawiać
oceny.
Warto
mieć takie poczucie własnej wartości.
Warto, oczywiście, że tak, oraz warto też mieć dużo dystansu do siebie, co my równoważymy, więc generalnie zapraszamy do słuchania Kinotoku zarówno w Radiu RAM, jak i też później w formie podcastu. Wszędzie, gdzie słuchamy podcastów. I do usłyszenia już za tydzień.
A dobranoc?
Dobranoc.
Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. God damn,